Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych w Radiu Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych, mówimy też o ich bohaterach. Dziś tematem naszego spotkania powojenna historia Gorzowa. Już za chwilę obszerne fragmenty debaty pod hasłem „Jak Landsberg został Gorzowem”. Wzięli w niej udział profesorowie Dariusz Rymar i Grzegorz Wejman, a całość moderował Jarosław Palicki. Debata odbyła się w ramach projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu przystanku Historia w Szczecinie. Temat spotkania brzmi: jak Landsberg został Gorzowem. Nasi goście, eksperci, to profesor Dariusz Aleksander Rymar, Akademia imienia Jakuba Sparadyża.
Dzień dobry.
Oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie. Drugi z naszych ekspertów to ksiądz kanonik, profesor Grzegorz Wejman.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Teologii. W jaki sposób problem zmiany granic zachodnich i północnych, skąd się wzięło pojęcie ziemie zachodnie? Jak to wyglądało w polityce, w myśli politycznej polskiego rządu emigracyjnego, władz państwa podziemnego i w jaki sposób tą ideę, która przekuła się w określenie ziemie odzyskane, przejęli komuniści. Poproszę tutaj o wypowiedź pana profesora Dariusza Rymara.
Wielu Polaków tak uważało, że to jest do zmiany. Ta granica była, no nie była, nawet nie odtwarzała granicy przedrozbiorowej, no bo takie ośrodki jak na przykład Międzyrzec czy Skwierzyna, przecież miasta królewskie do drugiego rozbioru, do 1793 roku wchodziły w skład Polski. Ale to jeszcze mało, to jeszcze nie tylko chodziło o te utracone w rozbiorach tereny, ale też dalej, że rzeka Odra tak naprawdę, ta pierwotna, do czego się odwoływano, granica między Polską a Niemcami, że ona dopiero powinna być taką sprawiedliwą granicą. I to oczywiście takie pomysły, takie idee, no, książka Kisielskiego wydana w 1938 roku, Ziemia gromadzi prochy, która właśnie dostarczała argumentów do tego typu myślenia, no to oczywiście było czystą fantazją w roku 1938 czy tam 1939, no bo to, no jak to wyegzekwować, takie zmiany, takie korekty. Nie było to oczywiście wtedy realne. I paradoksalnie druga wojna, wybuch wojny, napaść III Rzeszy na Rzeczpospolitą, wspartą najazdem sowieckim ze wschodu, dopiero druga wojna paradoksalnie uruchomiła ten taką możliwość, taki pomysł. No i przez cały okres II wojny światowej obserwujemy, że ten temat był żywy, że on funkcjonował i w kręgach rządu londyńskiego, a także w kręgach formującego się w oparciu o Józefa Stalina marionetkowy rząd podporządkowany jego rozkazom, jakby kształtuje się ta idea, zupełnie oczywiście z innych powodów, ale wyrasta i tu, i tam. I ukazywały się na przykład w podziemiu, również w kraju, w podziemiu ukazywały się przecież już w okresie okupacji, oczywiście w podziemiu, nielegalnie, publikacje, no chociażby Marii Czekańskiej, Ziemie powracające, właśnie o tych ziemiach zachodnich, jak je później określono, o Pomorzu Zachodnim, o tym, co dzisiaj stanowi ziemię lubuską, o Śląsku, a więc o tych obszarach, które były częścią III Rzeszy, a które snuto marzenia, że one po wojnie mogą się stać się ziemiami polskimi. No trzeba było dużej wyobraźni i fantazji, bo książka Marii Czekańskiej ukazała się w roku 1942, wtedy, kiedy wojska hitlerowskie stały przecież nie tak daleko od Moskwy ciągle, a przecież toczyły się wtedy walki o Stalingrad, a więc nad Wołgą, a tu pomysł, żeby przesuwać granice gdzieś na zachód, kiedy w sytuacji, której po prostu Polski jako podmiotu jako państwa posiadającego swoje terytorium przecież nie było. I tego typu myślenie, tego typu publikacje, one przedostawały się również do czytelników w Wielkopolsce, na innych terenach. I docierały również do wielkopolskiego Wągrowca, do niewielkiego miasta, w którym zrodziła się myśl wśród tamtejszych mieszkańców, części tamtejszych mieszkańców, żeby po tej wojnie, tak jak mówię, ciągle wyobrażonym zwycięstwie nad III Rzeszą, do którego jeszcze ciągle było bardzo daleko, ale żeby po wojnie uczestniczyć w procesie, no, jak wówczas oni uważali, sprawiedliwości dziejowej, czyli tego prostowania granicy, skracania, przesuwania granicy zachodniej na zachód. I w Wągrowcu powstała idea, żeby zająć miasto Landsberg an der Warthe. To oni już wtedy sobie to miasto upatrzyli na taki punkt docelowy, kiedy po II wojnie światowej oni zajmą i gromadzili na ten temat i wszelkie informacje, tak wydawane przez Niemców, przewodniki, jakieś mapy, jak i tak, jak wspomniałem, już wydawane też w warunkach konspiracyjnych przez drukarnie podziemne. I to się ziściło w roku 1945, kiedy front przeszedł najpierw przez Wągrowiec, w styczniu został zajęty przez wojska sowieckie, Rosjanie pomaszerowali dalej na zachód, a za nimi nie od razu, ale mniej więcej po 2 miesiącach grupa z Wągrowca postanowiła udać się na Landsberg i zrealizować to swoje wojenne marzenie.
W latach 90. Historyczny przywódca polskiego kościoła II wojny światowej i tego ważnego okresu po, kardynał August Chlont, został poddany procesowi przygotowującemu beatyfikację. I o dziwo, jak przypomnę, były to lata 90. minionego stulecia, pojawili się przeciwnicy wywodzący się z kręgów niemieckiego episkopatu, którzy w oficjalnych wypowiedziach mieli księdzu kardynałowi pewną sprawę za złe. Pojawiły się też określenia, z których no, jednym z delikatniejszych będzie określenie kardynała Machiavelliczny książę kościoła. Czy ksiądz profesor zechciałby nam wytłumaczyć, czego ta sprawa dotyczyła, jakich działań księdza kardynała w roku 1945? Ważnym elementem tych działań będzie właśnie również Gorzów.
Już mniej więcej ma tą świadomość, jak ta granica zachodnia, szczególnie ta granica zachodnia Polski będzie wyglądała. Co prawda jeszcze nie zakończone są te obrady w Poczdamie, ale gdy dochodzi do tego spotkania, do powołania pierwszych administratorów, to już było po Poczdamie i rzeczywiście 14 sierpnia 1945 roku powołał 5 administratorów. Również tutaj pan wspomniał o Gorzowie, też powołał tutaj na Gorzów administratora w osobie księdza Edmunda Nowickiego, który był kanclerzem kurii poznańskiej. I teraz właśnie te pełnomocnictwa, które otrzymał kardynał Chlont, no pozwoliły mu, żeby właśnie tak to zinterpretować. I kardynał Chlont był przekonany, że to, co robi dobrze. Czyli powołał, jak powiedziałem, 5 administratorów, księdza Milika na Wrocław, księdza Kominka na Opole, wspomnianego księdza Nowickiego na Gorzów, księdza Wronkę na Gdańsk i Pelplin i też na Olsztyn powołał księdza Bęsza. Ci kapłani ruszyli pełni werwy na te tereny ze swoją działalnością i kardynał też był, jak powiedziałem, posłuszny papieżowi, więc przygotował sprawozdanie. Sprawozdanie i w tym sprawozdaniu właśnie to wszystko opisał, czyli że dokonał tych nominacji apostolskich, administratorów apostolskich, że też przesłał mapy, na jakim terytorium oni będą pracować. Też możemy być pewni, że to wszystko w dobrą stronę szło, dlatego że 20 września kardynał Tardini przekazał tutaj wiadomość przez ambasadę włoską w Warszawie do kardynała, gdzie między innymi się zapytuje, co się dzieje w Polsce, bo został zerwany konkordat. I w ten czas nie miał jakichś uwag do tych decyzji kardynała Chlonda. Zaczęły się dopiero w październiku. Dlatego, że były skargi ze strony Czechosłowacji, a szczególnie ze strony Niemiec. A tu były duże skargi płynące względem księdza Milika, który ponoć wystosował list, który nie podobał się Niemcom, że też w swoich przemówieniach jakoś poniżał Niemców, że często w swoich wypowiedziach jakichś publicznych krytykował Hitlera. To gdzieś ta atmosfera negatywna narastała i dlatego też te różne listy płynące do Watykanu spowodowały, że trzeba się było przyjrzeć, jak czy właściwie interpretuje te pełnomocnictwa kardynał Chlond. No i rzeczywiście ksiądz Monsignore Tardini uważał, że nadwyrężył te uprawnienia, czyli źle zinterpretował kardynał Chlond, bo nie powinien mianować administratorów apostolskich, jeżeli już, to tam, gdzie były wakaty, ale na przykład nie był wakat chociażby w Olsztynie, nie był wakat też na tych ziemiach, gdzie my tutaj jesteśmy, czyli na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej nie był, bo za te tereny odpowiadał po części biskup Preysing i po części właśnie Wrocław. Stąd też ta interpretacja. Zresztą dlatego też pełnomocnictwa zostały cofnięte kardynałowi Chlondowi i 28 lutego 1946 roku zostały cofnięte, ale to nie znaczy, że papież o tym wszystkim wiedząc nie sanował tego. Wszystko, to co było uczynione, zaakceptował. Nigdy nie było jakiejś takiej decyzji pisemnej, żeby papież nie zgodził się z decyzjami kardynała Chlonda. I potem, to jest też ważne, że 4 marca 1946 roku otrzymał Chlond kolejne pełnomocnictwa, tym, że również otrzymał nowo mianowany kardynał Sapieha. Czyli tu właśnie było to nieporozumienie. Kardynał Chlond był w listopadzie 1946 roku papieża, osobiście rozmawiał i wytłumaczył, dlaczego tak się to stało, bo on już mówi, ja byłem na miejscu, ja widziałem, jak już są ustawione granice, że już na pewno te granice będą tutaj na Odrze i Nysie Lubuskiej, na Nysie będą i że no Niemcy nie powinni, nawet powiedział to, nie powinni żyć w iluzji.
Przenieśmy się do wydarzeń ze stycznia, może dokładnie 30 stycznia 1945 roku, kiedy wojska 5. Armii Uderzeniowej generała Bierzelina zajmują Landsberg an der Warthe. No właśnie, zdobywają, zajmują, wyzwalają. Panie profesorze?
Sprawa wydaje się, jak dla mnie, bardzo prosta. Zdobyć można coś, to słowo ma w sobie zawartość taką, że oznacza raczej jakieś, w kontekście wojennym, raczej jakieś walki, czyli trzeba coś wywalczyć, zdobyć właśnie. Trudno mówić też o wyzwoleniu, bo takim pojęciem jeszcze parędziesiąt lat posługiwano się i w historiografii, i propagandzie. No trudno mówić o wyzwoleniu miasta, które nigdy do Polski nie należało od samego początku, od założenia w roku 1257. No kto kogo wyzwalał? To zresztą słowo zawiera pewien pozytywny ładunek, też raczej oznacza w kontekście wojennym przyniesienie wolności. No pewnie Polacy będący w Landsbergu na robotach przymusowych, no oni może odebrali to jako wyzwolenie, ta grupa, ale trudno to tak zgeneralizować co do całego miasta. Zatem raczej pozostaje nam pojęcie, którym tutaj pan się już posłużył, czyli zajęcie Landsberga, no bo miasto zostało praktycznie bez żadnego wystrzału zajęte. Wojska sowieckie, po prostu nie napotykając oporu, weszły do miasta. Jedynymi zniszczeniami dokonanymi w trakcie tych działań było wysadzenie mostów przez wycofujące się wojska niemieckie, kolejowych i kołowego. No i stąd mówimy raczej o zajęciu tego miasta, bo nie było żadnych walk, a zniszczenia w Śródmieściu, które obserwujemy do dzisiaj w postaci odbudowywanych bloków w latach 60., no to były rezultatem już późniejszej działalności też większości wojsk sowieckich, chociaż mówił tutaj też na wstępie Florian Kroenke, że były też jeszcze, jak oni przyjechali tu do Gorzowa, ci pierwsi Polacy z Wągrowca, a to było pod koniec marca, to jeszcze byli świadkami jakichś nalotów, no ale tak myślę, że te naloty, przypominam, że do 16 kwietnia 1945 roku front stał na rzece Odrze, więc trudno raczej, czyli w bezpośrednim zapleczu frontu, ale trudno wyobrazić mi sobie sytuację, kiedy te naloty w czasie, kiedy Wehrmacht był jednak w głębokiej defensywie, żeby mogły być jakoś liczne i skuteczne i doprowadzić do zniszczeń miasta. Może dworzec kolejowy, o którym Florian Kroenke wspominał, że był taki właśnie wypalony, zniszczony. Być może on był przedmiotem jakiegoś nalotu, ale raczej przecież nie całe miasto, które wokół katedry, zresztą szczęśliwie, która katedra przecież to jest jeden z nielicznych budynków w Śródmieściu, które ocalało, no więc trudno by przypuszczać, że te naloty były tak precyzyjne, że w tamtych warunkach patrząc bombardowano coś wokół. Raczej to mówimy, widać po zdjęciach lotniczych, że to były wypalone domy i zniszczenia były rezultatem świadomej działalności tych, którzy miasto zajęli, czyli z wojsk sowieckich.
Panie profesorze, jesteśmy w lutym 1945 roku, ponieważ styczeń już chylił się ku końcowi i w tym lutowym, ciągle jeszcze nie Gorzowie, a Landsbergu an der Warthe, poddanym sowieckiej okupacji, mają miejsce ważne wydarzenia, stosunkowo mało znane, tak? Działania te podejmują Polacy, działania te pod nadzorem oczywiście sowieckim podejmują Niemcy, no i w mieście pojawia się pierwsza grupa profesjonalistów, polskich kolejarzy z Wągrowca.
No tak, to jest naturalny czynnik, polski był naturalnym tutaj na tym terenie, kiedy weszli Sowieci, to oczywiście ci Polacy, którzy przebywali tutaj, no głównie na robotach przymusowych, albo też byli takimi Polakami, którzy w drugim może pokoleniu, czasami w pierwszym przybyli tu jeszcze przed wojną, czy przed pierwszą wojną światową, do pracy po prostu, więc oni stali się takim naturalnym czynnikiem mającym jakieś znaczenie i doszło do próby utworzenia przez Polaków administracji cywilnej. To było na rękę i z nadania oczywiście radzieckiej komendantury wojennej, bo to ona zawiadywała na tym terenie. Ale z tej inicjatywy niewiele o niej zresztą wiadomo, niewiele wyszło. Gdzieś w połowie lutego ten pierwszy polska próba zawiązania administracji, ci pierwsi uczestnicy tej próby zostali przez komendanta radzieckiego wyproszeni z miasta. No jednak był to ciągle teren bardzo blisko frontu. No i oprócz tego funkcjonowała, też mało o tym wiemy, administracja niemiecka, niemiecki burmistrz, także z nadania sowieckiego, przedwojenny komunista. No i on zajmował się, był takim organem pomocniczym, można powiedzieć, radzieckiego komendanta wojennego. No, ktoś musiał ludnością niemiecką jakoś organizować jej życie, przeżycie, można powiedzieć. Więc tego typu zalążki administracji powstawały, ale one nie były, no niemiecka nie była bez przyszłości, to co ksiądz tutaj profesor mówił, żeby o tych Polakach, żeby nie, o Niemcach, żeby nie żyli złudzeniami, no to właśnie to było takie życie z złudzeniami, że tu jeszcze Niemcy pozostaną, no ale wiadomo było już wtedy, ta wiedza się upowszechniała, bo to przecież były ustalenia wielkich mocarstw, zwycięskich mocarstw, że tu już będzie Polska i to było bez przyszłości. Dlatego też, kiedy przybyli ci wysłannicy czy osadnicy z Wągrowca, no to oni już przecież przejmowali władzę z tą myślą, wiedząc, że to będzie już na ziemiach polskich. No oczywiście kolejarze byli z kolei tymi też, których pan wspomniał, to byli oczywiście ci pierwsi Polacy, którzy przybyli tutaj z Polski, także z Wągrowca. No już na początku lutego była tu pierwsza, czyli kilka dni po zajęciu miasta była pierwsza ekipa taka kolejarska, później w okolicach połowy lutego, a więc no kolejarze byli w naturalny sposób tymi pierwszymi z głębi Polski, którzy tu się pojawiali, no bo udrażniali komunikacje na cele frontowe, więc na pewno oni, im się prapalma pierwszeństwa należy, ale to były powiedzmy takie zajawki polskości. Tak jak wspomniałem, tę polskość przywiózł tutaj Florian Kroenke, burmistrz Wągrowca, a wkrótce pełnomocnik rządu, później starosta powiatowy.
Ale ja teraz poproszę o wyjaśnienie nam pewnych kwestii księdza profesora, ale zanim do tego dojdzie, nie mogę nie zacytować Państwu fragmentów wspomnień pierwszego administratora księdza Edmunda, ponieważ zawierają one, choć spisane bodajże około roku 70, są kapitalnym materiałem, a zatem proszę posłuchać. Nie wszyscy wiedzieli, dokąd jechać. Ksiądz Kominek miał wyznaczone Opole, ksiądz Milik Wrocław, ksiądz Bęcz Olsztyn, ksiądz Wronka Pelplin i Gdańsk. Ale gdzie ja mam jechać, tego ksiądz kardynał nie wiedział i nikt nie wiedział. Nie było nawet żadnych map tych terenów. Ksiądz kardynał posiadał mapy księdza Koziorowskiego. Nie pamiętam, z którego wieku one były, czy z 15, czy z 16. Tak mniej więcej po środku tego terenu był punkcik i napisane tam było Kozie Głowy. Kardynał Chląd mi je wskazał i powiada: o te Kozie Głowy, jeżeli jeszcze istnieją, jeżeli to jest jakieś miasteczko, to tak mniej więcej w środku by leżało. No ale ksiądz musi się rozejrzeć, w każdym razie obrać sobie miejsce rezydencji mniej więcej w centrum, ale gdzie to trudno powiedzieć. W każdym razie nie radziłbym w Szczecinie, dlatego że Szczecin leży na peryferiach, a po drugie, że leży poza Odrą. Jeszcze nie wiadomo, jak te mocarstwa się ustosunkują do problemu naszych granic. Nie chciałbym, ażeby nasi sąsiedzi zachodni mieli wielką radość, gdyby polski biskup musiał się wycofywać ze Szczecina. I dlatego owszem, może byłoby dobrze przewidzieć tam miejsce na katedrę, na kurię biskupią, rezydencję i seminarium, ale nie radziłbym tam na razie mieszkać. Nie wiedziałem więc, gdzie mam się ulokować. Jechać nie miałem czym, bo pociągi nie kursowały, samochodu nie było. Mimo najlepszej woli nie wiedziałem, co dalej robić. Poza tym nie posiadałem ani sutanny, ani kapelusza, więc musiałem się starać, żeby skądś coś dostać, a pieniędzy żadnych też nie miałem. Żywił mnie ksiądz proboszcz krajewski, dzisiejszy proboszcz w Środzie, który na polecenie księdza arcybiskupa dostarczał mi co tydzień kilku bochenków chleba i trochę masła. I to był mój sposób utrzymania się. Sutannę pożyczył mi ksiądz proboszcz Pękalski z Kcyni, a kto mi pożyczył kapelusz, tego już sobie dzisiaj nie przypominam. Ten może trochę przydługi cytat wydaje mi się istotny, żeby zrozumieć, jakiej natury problemy były do pokonania na samym starcie.
14 sierpnia 1945 roku, gdy było przekazanie dekretów nominacyjnych, to właśnie tam też były zakreślone granice tej jednostki kościelnej, która powstała, która potem otrzymała nazwę. Myślę, że, bo trudno jest powiedzieć, kto nadał taką nazwę tej jednostce kościelnej. Przypuszczam, że ksiądz Edmund Nowicki, administracja apostolska, kamieńska, lubuska i prałatury pilskiej. Czyli widzimy, jaki to był obszar, 1/7 terytorium Polski. Czyli od Słupska, Lęborka, tutaj aż po Wschowę, za Zieloną Górę, ogromny obszar. No właśnie, mapy były gdzieś tam ze średniowiecza, aktualnych map nie było, potem rzeczywiście pojawiły się, ale w tym momencie nie było. To była duża część biskupstwa berlińskiego, które teraz należały właśnie do Polski, czyli tak jak w tym dekrecie opisał kardynał Chląd, że te tereny z biskupstwa berlińskiego od Odry na wschód będą należały do tej jednostki kościelnej, prałatura pilska będzie należała i też tereny środkowej Odry, które obecnie należą do województwa poznańskiego, czyli to tak było opisane. Nawet proszę zobaczyć, to jest pewien opis tych granic. I teraz ta rozmowa też kardynała Chlonda z księdzem Nowickim też jest taka bardzo ciekawa, kozie głowy, tak? To właśnie...
Chyba jeszcze do tego wróci pani profesorze, tak, może, co to za dziwna
właśnie,
nazwa?
Może, tak, pan profesor więcej wytłumaczy. Ja tam wiem, że mieszkańcy nie za bardzo chcieli się z tym zgodzić i tak czekali na jakąś inną nazwę. W każdym razie chodzi o Gorzów. Tak, może też w podjęciu decyzji pomogło księdzu Nowickiemu takie zdarzenie, że ten komendant wojenny przyjechał do Poznania po hostię, po wino, po obrazy, bazy, bo chciał zatrzymać Polaków tam u siebie. No i w ten czas ta rozmowa z księdzem Nowickim spowodowała, że ksiądz Nowicki mógł dosłownie na dwa dni wyjechać i zobaczyć te tereny po Słubice, właśnie po Poczów, po Gorzów, a szczególnie to pierwsze spotkanie w Gorzowie było dla niego takie bardzo interesujące, bardzo ciekawe i on gdzieś tam w sercu polubił ten Gorzów. Tym bardziej ciągle miał świadomości, gdzie powinna być ta stolica, bo też Szczecin już kardynał mówił Chlon, żeby nie, jednak tam się nie zatrzymywać. Była też propozycja Stargardu. Ksiądz Berlich, rektor księży Chrystusowców o tym wspominał, że może Stargard dość w miarę centrum jest. No Piła była bardzo zniszczona, więc też już nie wchodziła w rachubę. Czyli albo Szczecin, albo Gorzów. I musiał ostatecznie sam podjąć decyzję ksiądz Nowicki, bo ksiądz Chlon tylko zaznaczył, że nie radziłby w Szczecinie, nie radziłby w Szczecinie, ale proszę zobaczyć, gdy 16 września ksiądz Nowicki był w Szczecinie, przecież mówimy taki mały ingres, ten pierwszy ingres, bo właściwy ingres był w Gorzowie, potem się okazuje, ale tutaj było wielkie oczekiwanie, tu nawet już był pałac biskupi przygotowany dla księdza Nowickiego, tutaj przy Wojska Polskiego 84, bardzo piękny pałac biskupi, już katedra była przygotowana, czyli Kościół Królowej Korony Polskiej i podczas tego spotkania ksiądz Nowicki mówi, nie, ja u was nie zostanę. No właśnie, już w ten czas widocznie podjął decyzję, że to będzie Gorzów i dlatego też Gorzów, ze względów na to, że Gorzów w miarę był położony, w miarę centralnie, bo wiemy, że nie centralnie, ale w miarę i to przeważyło. Szczecin to jeszcze były takie czasy niespokojne, co prawda to już jest sierpień, wrzesień. Bo Szczecin przechodzi z rąk do rąk. Ostatecznie dopiero 5 lipca staje się już tutaj Polski, gdzie jest administracja, spokojnie może urzędować, ale tak to przechodzi z rąk do rąk, począwszy od końca kwietnia. I ten niepokój gdzieś tam był w sercu kardynała Chlonda, więc nie radził. Proszę się przygotować na to, że ewentualnie tam można seminarium, można kurię, można jakieś agendy też kościelne przygotować, ale żeby gdzieś w takim miejscu zaplanować się siedzibę, żeby nie było tak, że pierwszy, no biskup, tak była mowa, on nie był biskupem, był infuatem, nie musiałby uciekać z tych ziem zachodnich. Dlatego też, a poza tym, no połączenie, myślę, że to też bardzo, to co pan tu przeczytał, że ksiądz Edmund Nowicki nie miał nic, no dosłownie nie miał się jak poruszać. Stąd też uważał, że jeszcze do Gorzowa z Poznania jest najbliżej i jeszcze jakoś te pociągi kursują, więc łatwo było. Z drugiej strony był poznaniakiem, gdzieś ten sentyment do swojego miejsca urodzenia, pochodzenia był i w razie czego łatwiej był o kontakt. Myślę, że to przeważyło i decyzja była chyba osobista księdza Nowickiego i skorzystał z tych różnych opinii, jakie się pojawiły, czy z rady kardynała Chlonda i wybrał Gorzów i myślę, że on potem był szczęśliwy. Kardynał potem jako biskup Nowicki też wspominał z wielkim sentymentem o Gorzowie i uważał, że decyzję słuszną podjął.
Historie pisane na nowo.
Dziś tematem naszego spotkania, przypomnę, powojenna historia Gorzowa. Prezentujemy Państwu obszerne fragmenty debaty Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem Jak Landsberg został Gorzowem. O tym, jak po wojnie kształtowała się administracja, zarówno ta państwowa, jak i kościelna, opowiadają profesorowie Dariusz Rymar, Grzegorz Wajman, a także Jarosław Palicki.
Wróćmy do chyba tego najważniejszego momentu dla przekształcenia Landsberga w Gorzów. Czyli cofnijmy się do wydarzeń z 27-28 marca 1945 roku.
Formalnie prawo do stworzenia administracji na terenie powiatu, na terenie miasta Gorzów miał pełnomocnik zachodniopomorski, bo to należało do kręgu zachodniego Pomorza i pułkownik Leonard Brokowicz, który był takim pełnomocnikiem na ten obszar, to on powinien sformować grupę operacyjną i wysłać ją do Gorzowa w celu przejęcia tam władzy i zorganizowania administracji. Tymczasem właśnie tutaj pojawiła się oddolna inicjatywa i wydaje mi się, że na terenie całej ziemi lubuskiej, a w ogóle było to jedyne takie zdarzenie, a w ogóle w skali całych ziem zachodnich pewnie nie było wiele takich przypadków, że właśnie w wyniku zasiedlono jakiś obszar w wyniku takiej oddolnej inicjatywy osadniczej. I dopiero po kilku dniach, po 10 mniej więcej dniach urzędowania, ekipa Floriana Kroenke została przez pełnomocnika zachodniopomorskiego zatwierdzona. On poznał się z Kroenkiem i uznał, że jest to właściwy człowiek w tym miejscu. Także to przejmowanie władzy też trzeba pamiętać, bo wiążemy to z datą 28 marca. Mówił tu o tym na wstępie Florian Kroenke sam, że przybyli tam wieczorem. Następnego dnia rozpoczęło się urzędowanie, czy początki urzędowania. I oczywiście trzeba pamiętać o tym, że miasto ciągle miało ten status okupowanego przez wojska sowieckie i ta polska administracja, ona się wprawdzie formowała za zgodą radzieckiego komendanta wojennego. On był cały czas najwyższym organem władzy w mieście, no ale sukcesywnie ta ekipa, kiedy stawało się jasne, że to będzie polskie, coraz bardziej było oczywiste, zbliżała się konferencja przecież Wielkiej Trójki w Poczdamie, no to ona uzyskiwała coraz więcej władzy. No ale trzeba pamiętać, że to było na przykład też związane, zanim uzyskała pełnię władzy, o ile w warunkach PRL-u w ogóle, czy Polski Ludowej, jak mówimy o tym okresie, można mówić o przejęciu pełnej władzy, bo jednak wojska sowieckie stacjonowały w Polsce do 1993 roku. To jednak w maju, czerwcu mamy taki, kiedy już polska administracja jest mocno zakorzeniona tutaj w Gorzowie, mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak demontaż wszelkich fabryk, urządzeń, z wszelkich zakładów rzemieślniczych, dużych zakładów przemysłowych, i to było wywożone bez żadnego oczywiście wpływu na to, polska administracja nie miała, a zatem to pokazuje jeszcze, że ta pełnia władzy nawet nad takim obszarem, powiedziałbym, cywilnym, gospodarczym, ona do polskiej administracji nie należała. No ale to, tak jak mówię, był bardzo rozłożony proces i dopiero gdzieś tak w okolicach przełomu lipca, sierpnia, a więc zakończenia konferencji poczdamskiej, można powiedzieć, że kończy się ten pierwszy taki okres kotwiczenia się polskiej administracji tutaj w Gorzowie, zresztą nie tylko w Gorzowie, ale w ogóle na ziemi lubuskiej.
Ja jednak muszę się cofnąć do wydarzeń z 28 marca. Nastąpiło przejęcie władzy, wielu to wspominało różnymi słowy. Czy możemy spróbować, jak to w rzeczywistości się odbyło? Czy rzeczywiście zastosowano formę szantażu, czy oskarżono tego Paula Schulza?
No doszło, to jest naturalne, kiedy pojawia się dwuwładza, to naturalne jest, że musi dojść do jakiegoś starcia. Opisane to zostało zresztą w takim oficjalnym biuletynie starostwa, kiedy polscy osadnicy weszli do gabinetu burmistrza niemieckiego Schulza i jak napisano, kazano mu się wynosić razem z jego krzesłem. No, jak przeczytał ten opis starosta po latach, w moim opracowaniu, starosta Florian Kroenke, no to oprotestował, że to tak nie wyglądało, że to miało jakiś inny przebieg kulturalny. Trudno powiedzieć tak do końca, co jest legendą, co jest prawdą, bo ten opis, który pochodzi z takiego, powiedziałbym, zdecydowanego, brutalnego może nawet usunięcia tego burmistrza niemieckiego, pochodzi z gazetki wydanej przez starostę powiatowego, a więc przez samego Floriana Kroenke. No ale on to zdezawuował, mówiąc, że to była propaganda tylko, a nie prawda. No ale mówię, trudno po latach to rozstrzygać, jak to dokładnie przebiegało. Wiadomo było, że ci Niemcy nie mają tutaj przyszłości, że oni są tutaj czynnikiem, który musi ustąpić, i że Polacy, przecież to mówimy cały czas o powstaniu, utworzeniu polskiej administracji. Tych Polaków było 40 kilku, kiedy przybyli właśnie 27 marca do Gorzowa, a przecież za nimi zaczęły przybywać kolejne grupy osadnicze i wiadomo było, że to jest przyszłość, że to będzie, Polaków będzie tu coraz więcej, a Niemców coraz mniej. Tak zresztą przecież to się potoczyło.
Być może jeden z argumentów dla księdza administratora, żeby wybrać Gorzów. Taki jest opis pierwszego spotkania z Gorzowem. No właśnie po takim objeździe, po wizycie w Słubicach, myśmy jechali do Landsberga. Zajechaliśmy pod kościół. Wszystkie drzwi były otwarte na oścież. W kościele, który później służył za katedrę, to na metr może było mierzwy. Wszystkie szyby wybite, drzwi otwarte jak szeroko. Zajechaliśmy przed starostwo. Dowódca został w samochodzie, a ja udałem się do starosty. Na tarasie stał jakiś mężczyzna, dość młody, mógł mieć może 35-40 lat. Patrzy i mówi, no do diabła, czy to czasem nie mój biskup? Jestem administratorem apostolskim, wyjaśniłem czym prędzej. Zaraz mi się widziało, psia krew, ucieszył się najwyraźniej. No ale to jest chwila historyczna, dodał. A kim pan jest? Zapytałem nieznajomego. Ja jestem pełnomocnikiem rządu, a równocześnie starostą. Nazywam się Kręgę. Zapraszam do środka, odparł kierując się ku drzwiom. Pan Kręgę zabrał mnie do swego pokoju w starostwie i zaraz zatelefonował do urzędu ziemskiego, do kierownika. Powiedział mu, że w tej chwili jest historyczny moment, bo przyjechał pierwszy polski biskup na ziemię zachodnie. I wobec tego on ma przygotować dla tego biskupa majątek. Przynajmniej 2000 murg. Ja mu szepczę. Nie, panie starosto, ja nie chcę żadnego majątku. Cicho, odrzekł zniecierpliwiony. Nie będziemy się lumpować. Za chwilę zdyszany przybiegł prezydent miasta i obaj przekonywali mnie, że tylko tutaj powinienem zamieszkać i rezydować, bo to jest wielkie miasto. To jest miasto wielkiej przyszłości. To jest w ogóle centrum całych ziem zachodnich, zapewniali mnie gorąco. Najlepszy dowód, że rząd przysłał tutaj do Landsberga pełnomocnika. Poza tym tu jest też kościół, który nadaje się na katedrę jak 102.
Ten fragment wspomnień księdza Nowickiego musiał wywrzeć ogromne wrażenie, czy ta rzeczywistość, która jest tu podana na księdzu Edmundzie, że on postanowił przybyć jednak na stałe do Gorzowa, no bo zobaczmy, czy tam było 40 tysięcy, czy nie było, ale przecież to jeszcze byli Niemcy. To jest początek, przypuszczam, gdzieś września to wydarzenie miało miejsce. Myślę, że tutaj bardzo otwarta postawa pana starosty, pana burmistrza Gorzowa urzekła księdza Edmunda Nowickiego. No, katedra, no stajnia, tam z pewnością były trzymane konie. No, ładna architektura. Poza tym też, gdy mogli przejechać się po Gorzowie, zobaczyć, mógł tak naocznie to miejscowość. Ta atmosfera wpłynęła na to, że ksiądz Nowicki się tutaj wyjątkowo dobrze czuł i no i przez to też Gorzów no, zmienia swoje oblicze, bo staje się wyjątkowym miastem biskupim, no zważywszy na to, że tak sobie też troszkę pomyślałem, jak to było. Przecież gdy była diecezja lubuska, to Gorzów nie należał do diecezji lubuskiej. Gorzów należał zawartą do Poznania, do diecezji poznańskiej, a z tej strony przed Wartą należał do biskupstwa kamieńskiego. Czyli taki był układ tutaj, także biskup z reguły tu był rzadko, a teraz to gdzieś też gdzieś na krańcach, przecież diecezja kamieńska to biskup w Kamieniu, czy poznańska to w Poznaniu, tutaj mało kto urzędował, tu był archidiakon, ale teraz proszę zobaczyć, a teraz będzie biskup. Stąd też to dla mieszkańców było wielkie wyróżnienie, a ksiądz no, Edmund Nowicki no, przez myślę, że postawę taką starosty, burmistrza czy wiceburmistrza. Myślę, że też i kapłanów, i ludzi to wszystko spowodowało, że zaczął się tutaj dobrze czuć.
Marzec, kwiecień, maj 1945 roku to jest mniej więcej sytuacja taka. Kilkudziesięciu, powiedzmy później niech będzie kilkuset. Niech będzie tysiąc, zaryzykujmy tysiąc, iluś. Polskich osadników. Z drugiej strony kilkudziesięciotysięczna, no, bo jestem przekonany, że powyżej 20 tysięcy, ludność niemiecka. I jak wspominali, bliżej nieokreślona liczba cudzoziemców, którzy wyszli z obozów pracy, no, szczególnie barwni Włosi, ale przecież ogromna ilość, nie wiem czy użyć słowa pijanek zwycięstwem, ale w maju 1945 roku to chyba tak, czerwonoarmistów i dowodzącego nimi komendanta wojennego. Jak się odnaleźli w tej sytuacji?
No to nie była łatwa egzystencja na pewno, bo to wiemy, to generalnie w ogóle, to powiedzmy jeszcze tak, że o tym okresie okupacji miasta wiemy bardzo mało z polskich źródeł, natomiast nie ma w ogóle w obiegu naukowym źródeł sowieckich, mówię tu o odniesieniu do Gorzowa, natomiast to, co wiemy, wiemy przeważnie ze źródeł niemieckich, ze wspomnień niemieckich. I to jest obraz no, tragiczny tej położenia tej ludności niemieckiej, a więc po wejściu Sowietów do miasta to są liczne gwałty, liczne mordy. No podobno na ulicach leżały, była ostra zima wtedy, więc to było możliwe, leżały liczne trupy, nikt tego nie sprzątał, czas to jakiś trwało, rabunki, a więc to było na porządku dziennym. Poza tym podpalenia, o czym już wspominałem, przede wszystkim podpalenia obiektów związanych z przeszłością nazistowską, ale nie tylko, więc to taki był obraz tych pierwszych tygodni, jeśli dawać tu wiarę źródłom niemieckim, a tak jak mówiłem, innych w obiegu nie ma. Oczywiście po tym, jak przyjeżdżają Polacy, no to się sytuacja zaczyna nieco zmieniać. Ważnym momentem jest czerwiec 1945 roku, kiedy, bo tu słusznie pan powiedział, w maju to jest mniej więcej już tysiąc, w okolicach 1500 Polaków i 30 tysięcy Niemców. Natomiast w końcu czerwca oni są wysiedlani w ramach tych przedpoczdamskich wysiedleń, takiej operacji wojskowej przeprowadzonej w skali całych ziem zachodnich i północnych. Stopniowo do miasta przybywa coraz więcej polskiej ludności i znowu jest to, prowadzi to do nieuchronnego konfliktu, czy odbywa się w nieustającym konflikcie. No takim znanym przykładem, w Gorzowie bardzo dobrze znanym, jest zabójstwo milicjanta, polskiego milicjanta, 23-letniego Franciszka Walczaka, który został zamordowany w taki okrutny sposób, podźgany po prostu bagnetem przez żołnierza sowieckiego, za to tylko, że nie chciał mu oddać butów, które temu się spodobały. No i to było zdarzenie z końca maja. Kilka dni później Walczak umarł w szpitalu, do dzisiaj ma swoją ulicę na pamiątkę tego wydarzenia. No to był szok dla pionierów i oni nie byli w stanie zrozumieć, bo tego typu ekscesy, to nazwijmy, czy przestępstwa, czy zbrodnie, gwałty, jakieś napaści miały miejsce, owszem, ale gdzieś na opłotkach miasta, gdzieś po zmroku, a tu w biały dzień został w ten sposób zaatakowany funkcjonariusz sojuszniczej, można powiedzieć, formacji, pilnujący porządku w mieście. Więc to wywołało, no, było szokiem i spowodowało, że pogrzeb Walczaka stał się no, czymś w rodzaju antysowieckiej demonstracji, chociaż oczywiście nikt takich haseł na tym pogrzebie nie wznosił. A więc bardzo skomplikowane te relacje i także polsko-niemieckie, Polacy przybywający tu przecież, zresztą podobnie jak Sowieci, mieli w pamięci warunki okupacji tam na wschodzie, Polacy w Polsce, a no, przeróżni żołnierze sowieccy w krajach Związku Radzieckiego i przecież ta okupacja na wschodzie wyglądała w bardzo też brutalny, okrutny sposób. Wiemy o zbrodniach licznych przecież niemieckich, to nie jest żadna tajemnica dzisiaj, więc z tym wspomnieniem tutaj przyjeżdżali i też to się przekładało niewątpliwie na te relacje, no bo niechęć do Niemców czy nienawiść do Niemców w tamtym okresie była przecież w Polakach, a pewnie w Sowietach, w sowieckich żołnierzach i w ogóle w ludności Związku Radzieckiego powszechna, czy niemal powszechna. A więc skomplikowane relacje i wiele problemów z tym się wiążących.
Problem natury gospodarczej. I tutaj pozwolę sobie zacytować krótki fragment takiego sprawozdania szefa misji ekonomicznej działającej w Gorzowie, inżyniera Ryszarda Zaporowskiego. Chodzi o przejmowanie majątku przemysłowego. Na wszelkie interwencje jest stereotypowa odpowiedź. Myśmy zawojowali. Komendant wojenny tutejszego obwodu jest niezwykle szczwanym lisem. Jest to były wiceminister, wicekomisarz ludowy dla przemysłu, wytrawny gracz polityczny, a poza tym inżynier, co tłumaczy jego zapał demontacyjny. Mimo tych utrudnień wciskamy się swoimi sposobami, gdzie można i nie można. Próbujemy przede wszystkim wepchnąć Polaków do fabryk pracujących dla wojska, wyłącznie niemieckimi siłami, na kierowników. Nie daje się to tak przeprowadzić, gdyż tutejsze władze sowieckie są w stosunku do nas wyjątkowo podejrzliwie nastawione. W ogóle, jeśli w tym tempie huraganowym będzie Gorzów ogołacany z większego przemysłu, pojedynczych motorów elektrycznych, dynamo maszyn i lokombili, nie mówiąc o pasach transmisyjnych i narzędziach, to pozostanie nam jedynie drobny przemysł. Resztę trzeba będzie zaczynać od nowa. Wobec braku porozumienia kradniemy im tymczasem spod ręki, co tylko można przenieść i dekujemy. Już to po ruinach, już po magazynach zamaskowanych. Także dopiero później będzie można ujawnić, co zostało. No, nieprawdopodobny opis.
No tak, tylko tu można sprostować, że to nie było rezultatem, jak widział inżynier Zaporowski, jakichś zabiegów czy zapalczywości demontacyjnych komendanta sowieckiego miasta, tylko po prostu realizacja polityki Związku Radzieckiego na tym terenie, na ziemiach zachodnich. Oni właśnie, tutaj zresztą to się pojawia w tym cytacie, myśmy zawojowali, to jest nasze, to my będziemy tutaj decydować. Oczywiście Związek Radziecki poniósł ogromne straty w walce z III Rzeszą, to my wiemy. Ta złożoność wojny, nie będziemy o tym przecież tutaj dzisiaj mówili, ona jest. I najpierw okres współpracy z nazistowskimi Niemcami, a potem wojna. I kiedy oni tu przyjechali, no to oczywiście też szukali swojego zadośćuczynienia, byli panami sytuacji i dyktowali warunki, a strona polska nie mogła w tej kwestii demontacyjnej fabryk urządzeń, nie mogła absolutnie nic zrobić. I tak naprawdę jedyną fabryką w Gorzowie, która nie została zdemontowana i wywieziona do Związku Radzieckiego, była fabryka makaronu, a to tylko dlatego, że pracowała cały czas, przejęto ją w takiej formie, że nadawała się do podtrzymania produkcji, no i produkowała towary żywnościowe dla Armii Czerwonej, więc musiała funkcjonować. I kiedy ją oddawano, to już nie demontowano wówczas tego sprzętu. Natomiast wszystkie te większe zakłady, no i Gefarben, czyli późniejszy Stilon na przykład, no to one były demontowane i wywożone do Związku Radzieckiego, nawet kiedy nie można było jakiegoś urządzenia, maszyny zdemontować i wynieść w fragmentach przez drzwi, no to wybijano ściany i w ten sposób wywożono maszynę, czy też z niektórych zakładach mamy takie dokumenty, relacje, wyrywano. Oprócz wywożenia sprzętu, który był, maszyn, urządzeń, które były w środku, wyrywano kable ze ścian, usuwano okna, no wszystko cokolwiek miało jakąkolwiek wartość i dało się zdemontować i zabrać. Czasami ulegając przy tym zniszczeniu, to wszystko było demontowane i zabierane i tak jak mówiłem, Polacy mogli się temu tylko przyglądać i rzeczywiście, tak jak tutaj było wspomniane w tym cytacie, zaczynać potem wszystko od nowa. Trzeba było wszystko zaczynać od nowa, kompletując wyposażenie takich fabryk.
Kończąc już ten czas stabilizacji, nie można nie zadać pytania. W jaki sposób z Gorzowa zniknęli Niemcy?
To jest proces, który właściwie przebiegał w trzech takich fazach. Pierwsza to taka spontaniczna ucieczka jeszcze przed nadejściem frontu 30 stycznia. Szacuje się, że w Gorzowie w końcu stycznia mieszkało około 55 tysięcy osób i około 25 tysięcy właśnie w ten spontaniczny sposób uciekło przed nadejściem frontu. Z pozostałej liczby większość, około 25 tysięcy, została wysiedlona w czerwcu w tej operacji wojskowej przedpoczdamskiej, no a pozostało w mieście po tej dacie, pod końcu czerwca, około kilku tysięcy Niemców, mniej więcej to jest, oscyluje w granicach 4 do 5 tysięcy i to byli tylko fachowcy niezbędni do podtrzymania życia w różnych fabryk, różnych urządzeń, no po prostu znali się na tym i nie można ich było się pozbyć, bo to by wiązało się z zatrzymaniem na przykład wodociągów czy jakiejś innej produkcji ważnej dla miasta. I ci ludzie z kolei byli wysiedlani sukcesywnie przez następne kilka lat, właściwie do 1947 roku, chociaż jeszcze jakieś niewielkie grupy były i po tej dacie gdzieś do 1951 roku, a tak naprawdę niektórzy pozostali wchodząc, zostając tak długo w Polsce, wchodząc w jakieś tam związki małżeńskie z Polakami, pozostali. I mamy takie przypadki, że do dzisiaj mieszka trochę takich w Gorzowie Polaków, którzy mają w rodzinach takie korzenie częściowo landsberskie, jeszcze te niemieckie sprzed roku 45.
Rzeczywiście te tereny nie były takie łatwe, bo gdzieś tam w opinii wielu panowało takie pojęcie, że to jest dziki zachód. Nawet sam ksiądz Edmund Nowicki, kiedyś będąc w komisji charytatywnej w Krakowie, był u fryzjera i on się dowiedział, ten pan fryzjer, a ksiądz skąd pochodzi, a ksiądz gdzie pracuje? A w Gorzowie, gdzie to jest? To myślał, że gdzieś tam w Chorzowie. A mówi, to jest na zachodzie. O jedny, to jakaś kara. Co ciekawe, co ksiądz tam zrobił, że na karę wysłali gdzieś księdza na dziki zachód. Ale z drugiej strony właśnie napływowa ludność tutaj, powiedzmy, z Zabuga powodowała, że te relacje tutaj nabierały innego wymiaru, bo to ci ludzie wnosili jednak jakby swoją tą rodzinność i to też było widać przez perspektywie kapłańskiej, bo przecież na tych terenach pracowało 100 kapłanów lwowskich, pracowało prawie około 60 kapłanów pochodzących z Wilna, z Pińska, też około 60, troszkę mniej z Łódzka. A widać, że ci kapłani tutaj byli bardzo cenieni, czyli tworzyli taką, bo przybywali też ze swoimi wiernymi, tworzyli taką sytuację rodzinną i to oblicze tych ziem się zmieniało.
Kończymy. Państwa gośćmi byli profesor Dariusz Aleksander Rymar.
Dziękuję, do widzenia.
Ksiądz profesor Grzegorz Wejman.
Dziękuję, do widzenia, szczęść Wasze.
Moderował i starał się Państwa zaciekawić Jarosław Palicki, Grzowska Delegatura IPN. Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.